dużo będzie takich dzisiaj biblijnych, absolutnie biblijnych, ale jednak takich przenośni metafor. Biblia jest pełna takich sformułowań. Nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę, ale czasami o tym zapominamy, że Bóg przez te przykłady, przez te symbole, o symbolach też będzie, przekazuje nam jakąś prawdę. Po prostu przyzwyczailiśmy się do pewnych metafor, do pewnych symboli, a one mają swoje znaczenie. To takie wprowadzenie, bo potem będę tylko czytał w sumie Boże Słowo z lekkim komentarzem, żebyśmy patrzyli na to, że tam jest bogactwo treści. Może inaczej. Chcę dzisiaj trochę powiedzieć o tym, kogo nie widać. Jak idziemy, czy oglądamy telewizję, wszyscy, nie możemy się tu licytować, że ktoś nie ogląda, wszyscy oglądaliśmy jakiś tam film i jakąś, czy w telewizji, czy w kinie, wszystko jedno. I wiemy, pamiętamy te filmy, bo jakiś aktor główny, czy aktorka, czy w ogóle aktorzy byli, nam się to utrwaliło, przekazywali jakąś treść. Ktoś napisał zgrabny scenariusz do tego, także jedno wynikało z drugiego, dialogi, wszystko jest takie spójne, tak się nam podoba. Ale czasami zapominamy, my oglądający, że jeszcze ktoś stał z tyłu za tą kamerą i dyrygował tym wszystkim. Był scenarzysta, który to napisał, był aktorzy, którzy to zagrali, ale był ktoś jeszcze. Kto jakby na tym, że ty teraz wchodzisz, ty teraz to mówisz, ty teraz tak mówisz, tego tak nie mów, bo to jest ktoś, kto patrzy za tej kamery. Biblia mówi tak, w pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale i 9 werset, znamy ten fragment. Bo wydaje się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata aniołów i ludzi. Piotr pisze tak, Piotr 1 Piotra, 1 rozdział i 19, mowa tu jest o Panu Jezusie. Lecz drogą krwią, że nie znikomymi złotem i srebrem jesteśmy wykupieni, lecz drogą krwią Chrystusa Jezusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. On wprawdzie był na to przeznaczony przed założeniem świata, ale ujawniane zostało to w czasach ostatnich ze względu na nas. Jest to wielka prawda, że to, co się dzieje na świecie, było od założenia świata przewidziane. Był jakiś plan. Mówię tutaj, mówiąc o filmie, mówię o scenariuszu. Był ktoś, kto przyszedł i to zrealizował. W tym wypadku był tylko jeden główny bohater, o którym żeśmy dzisiaj śpiewali. Nie ma innego i nie będzie. To dla niego ten cały scenariusz o nim opowiadał. Ale jest ten niewidoczny. Ten, który to wszystko nadzorował. Ten, który mówił teraz, tak trzeba, nie tak trzeba. Dzisiaj na początku zaśpiewaliśmy o nim. Chcę mówić dzisiaj o Duchu Świętym. O tym, który jest właśnie takim reżyserem tego wszystkiego. Wszystko on jakby koordynuje. I pokażę wam to w słowie, bo to jest ten, który o sobie nie mówi. Reżyser owszem dostaje za nakręcenie filmu jakąś nagrodę lepszą, czy jest wymieniany. Ale o nim, o Duchu Świętym tak mało mówimy. A tak naprawdę bez niego Kościół nie istnieje. Jest tylko lepszą lub gorszą organizacją. To Duch Święty jest duchem tego Kościoła w ogóle całego. Jeżeli jego nie ma, to jest tylko pusta organizacja. Chcę nam przypomnieć, jak ważna jest ta osoba, Duch Święty. Bez niej wszystko jest tylko taką wydmuszką, takie puste, takie bez wartości. Od samego początku to on zapowiadał ten Boży scenariusz. Czytaliśmy przed założeniem świata. W innym miejscu powiedziałem, że w sercu Boga to już było założone. Bóg jest tym, który zaplanował plan zbawienia dla ludzkości. On, Ojciec w niebie, zaplanował też to, że wyda swojego Syna. to brzmi nieładnie, ale rozumiecie, że jako tego głównego bohatera, nie aktora, ale bohatera tych wydarzeń. On jest tym. Dla niego ten cały plan jest zaplanowany. Ale później, kiedy Pan Jezus odszedł, Pan Jezus powiedział, będzie za chwilę czytane, dobrze, żebym ja odszedł, bo On przyjdzie. To Pan Jezus jakby zaanonsował, że On tu wejdzie na moje miejsce. Lepiej, kiedy ja odejdę, bo jak ja nie odejdę, to On nie przyjdzie. Muszę odejść, aby On tu mógł wejść w całej pełni. I teraz o tym, który jak mówię, w pewnym sensie reżyseruje, oczywiście to jest taka przenośnia, ale tym, który to wszystko ogarnia, który to wszystko mówi, który to wszystko prowadzi, pewne rzeczy zobaczymy, mam nadzieję, w trochę innym świetle, abyśmy naprawdę byli wdzięczni Bogu. Ania tu dzisiaj dziękowała za Boże zbawienie. To wszystko Boży plan od założenia świata. Pan Jezus przyszedł, ale to, że to Słowo dotarło do nas, to jest Jego, Ducha Świętego sprawa, bo On dotknął się naszych serc, to On przekonuje o grzechu. Przecież wiecie o tym, że kiedyśmy jeszcze gdzieś tam byli, to On, ale On na siebie nigdy nie wskazuje. To nie jest On, bo główny bohater jest tylko jeden, Jezus Chrystus, a On przychodzi, aby Go uwielbić, aby o Nim opowiadać, aby On był zawsze na pierwszym miejscu. Ale Biblia dużo mówi właśnie o tej roli, tym zadaniu Ducha Świętego. W ogóle nie ma mowy, żeby przecenić. Jest nagminnie niedoceniane, ale Duchowi Świętemu nie zależy, żeby być jakby w świetle Jupiterów. Jemu, dla On jest po to, aby Jezus był w świetle Jupiterów, ale zobaczmy, jak to działa. Dlaczego tak jest? I kiedy tego nie ma, gdzie jest wina, gdzie jest powód, że Jezus nie jest w centrum, tylko ludzie. Kiedy zapadła decyzja, będziemy za chwilę, za 10 dni przeżywać pamiątkę tego wspomnienia, bo to jest tylko pamiątka, to nawet nie jest rocznica, bo to jest symboliczna data tego, że Pan Jezus się urodził. Kiedyś fizycznie taki fakt był i przyszedł na świat i ludzie tak postanowili, żeby była taka pamiątka. Co do obchodów, możemy mieć różne zdanie i tak dalej, no ale jest tak w kalendarzu, w naszej kulturze jest, będzie w telewizji, będą dni wolne są i tak dalej. Więc warto się nad tym pochylić, że to, co będziemy przypominać sobie w te dni, w ogóle świat będzie też przypominał w swój wiadomy sposób, ale to o tym będzie dużo, to też jest działanie Ducha Świętego. Gdyby nie On, Pan Jezus by nie przyszedł na świat. To On jakby przyszedł do Marii i to On był zaczątkiem Bożego życia w niej. Więc to jakby, zobaczcie, bez Niego nie ma historii. To On, wiemy, przeczytam to za chwilę, że On mówił przez proroków. To On uprzedził nadejście Jana pół roku wcześniej przed tym wydarzeniem. Że miał się urodzić Jan, który przygotuje drogę dla Pana Jezusa. Też to było działanie Ducha Świętego, tego, którego nie widać, tego, który o sobie nie mówi, tylko całe jego działanie jest wskazywaniem na Pana Jezusa. Może pokażę wam, że Duch Święty mówił w Starym i Nowym Testamencie, pokażę, pewnie to wiecie, ale żeby to tak brzmiało tutaj właściwie. Księga, albo po kolei. Dzieje apostolskie, 3 rozdział, od 19 wersetu. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone wasze grzechy, aby nadeszły od Pana czasy ochłody, aby On posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, bo Jego musi przyjąć niebo do czasu odnowienia wszech rzeczy. Od wieków mówił Bóg przez usta swoich świętych proroków. Bóg zapowiadał nadejście swojego Syna przez usta swych świętych proroków. A Nowy Testament mówi nam, że przez Izajasza mówił Duch Święty, Nowy Testament mówi, że przez Dawida mówił Duch Święty. Duch Święty był tym, który zapowiadał przyjście i organizował wszystko, byśmy to powiedzieli, od zaplecza, nie od zaplecza, To jest, dzisiaj Bożena wspomniała, że Bóg tak różne rzeczy tak splata i widzimy te Boże odpowiedzi. Bardzo często, nie będziemy tutaj jakby przypisywać, to jest Bóg, ale często, jakbyśmy mieli tak powiedzieć, to często to Duch Święty. Właśnie działa, a to tu, a to tam, serce tego przekona, a tamtego w jakiś sposób nie przekona. Dzisiaj też o tym będzie, że też i takie sytuacje są, że odpowiedzią na Boże działanie czasami jest zatwardziałość serca, ale to jest Boże działanie. Że ktoś ma możliwość wyboru. Może jeszcze z tego o tym Izajaszu. Dzieje 28 rozdział, koniec Dziejów Apostolskich i jeden werset 25. Nie mogąc dojść z sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić, a Paweł rzekł do nich słowo: dobrze Duch Święty powiedział przez ojców waszych, przez proroka Izajasza. Duch Święty przez proroka Izajasza od zawsze mówił on. Całą Biblię tak wierzymy i tak to słowo nam to potwierdza, jest jakby pod jego natchnieniem pisana Ducha Świętego. A w szóstym miesiącu, Łukasza pierwszy rozdział, to co będziemy niedługo sprawować tutaj jako historyczny fakt. W szóstym miesiącu posłał Bóg, to jest Łukasz 1, pierwszy rozdział od 26, posłał Bóg do anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, której było któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedł doń i rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tymi słowami i rozważała, co mogłoby znaczyć to pozdrowienie. I rzekł do niej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Boga. I da mu Bóg tron ojca jego Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królowaniu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiedział jej anioł i rzekł: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też ten, który się narodzi, będzie nazwany będzie Synem Bożym. A oto Elżbieta, krewna twoja, która jest niepłodną, także poczęła w swojej starości, a jest już w szóstym miesiącu, a bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I odszedł od niej anioł. Duch Święty. Duch Święty jest jakby nad całą historią. To On jest tym, który tutaj aranżuje tą sytuację. On przychodzi, On zainicjował wcielenie Pana Jezusa, odwiecznego Bożego Syna, który przyszedł na świat przez ciało, ale żeby mógł być w tym ciele, musiało być takie dotknięcie Boga. I tym dotknięciem Boga dla Marii był Duch Święty. Duch Święty prowadził Jezusa do służby. Do służby. Łukasza, drugi rozdział, 40 werset. A dziecko, czyli Pan Jezus, rosło i umacniało się w duchu, będąc pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. W niektórych, ponieważ z różnych rękopisów jest to tłumaczone, to jest z Współczesnej Biblii Gdańskiej, z innych. Rosło w duchu dziecko. Duch Święty był, kiedy Pan Jezus wzrastał. Potem wiemy, że jako 12-latek był w świątyni, miał mądrość, której normalnie dzieci nie miały. Ale on wzrastał w duchu. Duch Święty prowadził go do służby. Łukasza trzeci rozdział. A gdy wszyscy gród przyjmował chrzest, 21. I gdy Jezus został ochrzczony, modlił się, otworzyło się niebo i stąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej, jak gołębica, i odezwał się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A Jezus, rozpoczynając działalność, miał około 30 lat. Tam jest dalej powiedziane. Duch Święty był na początku, jakby wprowadzał, jakby namaścił do służby, kiedy się chrzcił, a potem Pan Jezus w Nazarecie przeczytał: oto Duch Pański nade mną. Zresztą przeczytajmy dalej jeszcze. Łukasza, następny rozdział. od pierwszego. Następnie Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił z nad Jordanu i wiedziony był przez Ducha po pustyni. A gdzie przez 40 dni diabeł poddawał go próbie. W tych dniach nic nie jadł, ani nic nie pił i odczuwał głód. I 14. A potem Jezus wrócił w mocy Ducha Świętego do Galilei i wieść o nim rozniosła się szeroko po okolicy. Duch Święty go prowadził, zaraz po chrzcie zaprowadził go do postu, zaraz później w pełni mocy, kiedy ten post przeszedł, najpierw pełen Ducha Świętego, a później czytamy pełen Bożej mocy, zaczął usługiwać i potem właśnie trafił do Nazaretu, gdzie pamiętamy, że przeczytał z Księgi Izajasza, niedawno o tym było mówione. Pan Jezus, Duch Święty prowadził Pana Jezusa przez całą służbę. Do samego końca, ale Pan Jezus, wiedząc, bo przecież po to przyszedł, żeby odejść, powiedział w 16 rozdziale Ewangelii Jana od 7 wersetu: lecz powiadam i mówię wam prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel, czyli Duch Święty, do was nie przyjdzie, a jeżeli odejdę, poślę go do was. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie, o sądzie, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. Co ma przyjść, wam oznajmi, On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego rzekłem, ode mnie weźmie i wam oznajmi. Duch Święty jest na miejsce Pana Jezusa. Pan Jezus sam sobie tego życzył. Mówił, że lepiej, żebym odszedł, bo jeżeli ja nie odejdę, to On nie będzie mógł tutaj przyjść i działać. To jest lepiej, że Pana Jezusa nie ma. Byśmy czasami woleli mieć taką fizyczną społeczność z Panem Jezusem, uścisnąć mu rękę, przytulić się do piersi jak Jan, czuć taką bliskość. Ale Pan Jezus mówi, lepiej. Więcej się może wydarzyć, nieporównywalnie więcej, kiedy mnie już nie będzie, a na moje miejsce, tego, którego dacie mu miejsce takie, jak powinien mieć, przyjdzie On i będzie was pouczał, wprowadzał, dzielił się prawdą, przypominał, za chwilę to też przeczytamy. Duch Święty przyszedł, w momencie, kiedy zaczynają się dzieje apostolskie. Dzieje apostolskie zaczynają się, czyli to ten teatr, taki, jaki ten, który patrzy cała wieczność, i aniołowie i ci, którzy już odeszli, zaczyna się od momentu, kiedy Duch Święty został wylany w Jerozolimie, tam jeszcze w Wieczerniku. I od tamtego czasu. Dopiero od tamtego czasu zaczyna się czas Kościoła. Do tej pory to byli uczniowie pańscy. Kościół to też są uczniowie pańscy, ale wtedy to, kiedy zostali napełnieni Duch Święty, nawet jest powiedziane, albo nawet może przeczytajmy to, że nie powinni się ruszać bez Niego. Że wierzymy, że wtedy, kiedy Pan Jezus odchodzi już, to jest te 40 dni po Jego zmartwychwstaniu, kiedy się z nimi żegna na Górze Oliwnej, to jest Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział od pierwszego, przeczytam za chwilę, to już rozumieją, bo czytamy wcześniej w Ewangeliach, że tchnął w nich, aby rozumieli Pisma. Już rozumieją Pisma. Ale jeszcze nie mają takiego wnikliwego wglądu. Rozumieją na tyle, żeby zobaczyć, że Jezus jest na przykład wypełnieniem proroc Starego Testamentu. Ale żeby rozumieć szerzej, do przodu, to dopiero Duch Święty daje. Pierwszą księgę Teofilu, to jest od pierwszego, napisałem o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę, im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne dowody, ukazując się przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, chodziło o Ducha Świętego, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. A gdy oni jeszcze pytali: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustanowił w mocy swojej, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Jak gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę. Pan Jezus mówi: przyjdzie za chwilę, nie oddalajcie się. Misję wam już powierzyłem, oni już wiedzieli, oto posyłam was, abyście szli i głosili Ewangelię na całe stworzenie. Ale przed samym odejściem swoim nie oddalajcie się, dokąd on nie przyjdzie. Wiecie, my czasami, myślę, że wszyscy to wiemy, robimy ten błąd, że nie czekamy na niego. Tu mowa jest o chrzcie w Duchu Świętym, ale bardzo często po prostu mamy tylko literalne znajomość słowa. Nie mamy tego, który nas poprowadzi. Nie będę wszystkich miejsc czytał, ale list do Rzymian mówi nam bardzo wyraźnie, że ci, którzy są synami, ci, którzy wyrośli na synów, których Duch Święty prowadzi. Tego się trzeba nauczyć, trzeba poczekać, trzeba spędzić z Bogiem czas, z Nim czas, z Jezusem czas, bo Duch Święty opisuje nam, on mówi nam o Jezusie. Natomiast spędzając, pytając, przebywając w tej obecności Ducha Świętego, nabywamy też i poznania Jego, Ducha Świętego, Jego prowadzenia, Jego serca i tego, żeby za chwilę to o tym będzie, co go smuci, co go gasi, bo o tym przecież mówi Biblia bardzo wyraźnie. Naprawdę to jest moje spostrzeżenie tych 30 paru lat w chrześcijaństwie, że dosyć tak powierzchownie przechodzimy. Interesuje nas, czy się można rozwieść, czy nie, czy można ukraść, czy nie, czy można tam spojrzeć, czy nie można. A to jest, apostołowie o to pytali: Panie, czy wtedy odbudujesz ten Izraela? Ale to nie wasza rzecz. Bo Duch Święty jest tym, kogo potrzebujecie znać i kogo bliskość, o kim potrzebujecie wiedzieć. To jest to dla Kościoła, co jest najważniejsze. Jak Jego będziecie znać, ostaniecie w tych czasach, które są przed nami. Były wtedy trudne, teraz są, wiemy doskonale, chyba jeszcze trudniejsze. Duch Święty ustanawia Kościół. Duch Święty prowadzi służbę Kościoła. A w Antiochii, 13 rozdział Dziejów Apostolskich, od pierwszego. A w Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami Barnaba, Symeon, zwany Niger, i Lucjusz, Cyrenejczyk, i Manaem, którzy wychowali się razem z Herodem Tetrarchą, i Saul. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi, Duchowi Świętemu. Dla mnie do służby, służba w Kościele to jest Jego służba. On ustanawia. Za chwilę o tym też przeczytamy. To On ustanawia i starszych, i służbą zarządza, obdarowania daje. On, Duch Święty. Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr i tak dalej. Dzieje apostolskie, 20 rozdział. Paweł mówi do starszyzny w Efezie, bo którą wezwał do Miletu. To są starsi w tym zborze. I co mówi do nich w ten sposób? Miejcie pieczę o samych siebie i o trzodę, wśród których Duch Święty ustanowił was biskupami. Kto ustanowił? Zbór? Nie. Których Duch Święty ustanowił was biskupami, czyli starszymi, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. 1 Koryntian. Duch Święty wyposaża Kościół. To On jest tym, który z Kościoła robi Kościół. Nie nasza organizacja, lepsza czy gorsza, ludzka, ale Boże obdarowanie. Koryntian 12 od 7. Pierwszy Koryntian 12 od 7. A w każdym, jeszcze raz powtórzę, w każdym, tu nie ma pomyłki, w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inne różne rodzaje języków. Inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko zasprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. To on sprawia, że Kościół albo jest obdarowany, albo nie jest obdarowany. Jest też odpowiedzialność po naszej stronie, to jest inny temat, ale chcę nam pokazać, że jego rola jest nie do przecenienia. Że tak, no trochę, on nie chce, żeby go wspominać, żeby na jego, bo nigdzie o tym nie ma ani jednej modlitwy zapisanej w Nowym Testamencie i w Starym też nie, gdzie by Kościół, zbór pański taki czy inny, czy Izrael modlił się do Ducha Świętego. Nie ma takiej modlitwy. Jest modlitwa do Boga Ojca, jest modlitwa zapisana do Pana Jezusa, ale do Ducha Świętego nie. To On w tych modlitwach, które tamte zanosimy, On się w nas wstawia. Jego rola nie jest taka, żeby te modlitwy odbierać, ale żeby nam kierunkować sposób myślenia. Gdy stajemy do modlitwy do Boga Wszechmogącego Ojca, gdy czasami wołamy do Pana Jezusa, to On jakby wmodli się w nas. Nie ma jakiegoś grzechu czy czegoś. W ogóle to nie jest ta kategoria, kiedy wołamy do Ducha Świętego. To w ogóle nie jest ta kategoria. Ale On sam chce zejść z piedestału, z pierwszego miejsca, bo tam jest to miejsce, ten, który jest jakby głównym adresatem. Bóg Ojciec w niebie. Pan Jezus tak uczył swoich uczniów modlitwy. Wiecie, jak brzmiała. Więc to On jest tym, który w nas się modli. To jest Bóg, który w nas wstawia się, kiedy nawet nie wiemy, jak się modlić. Niektórzy mówią, że to wtedy jest mowa o językach. Być może tak, być może nie. Nie ma takiej jednoznacznej wypowiedzi. W niewysłowionych westchnieniach wspiera nas w niemocy naszej. Ale to jest On w nas się modli. Razem z nami, kiedy my klękamy, czy stajemy, czy mówimy, to On się modli razem z nami. On bardziej niż my. On jest bardziej zainteresowany, aby nam się dobrze działo, w cudzysłowie dobrze, bo przecież wstajemy do modlitwy po to, żeby się o coś modlić, a On razem z nami. Wiecie, to jest Jego, to imię, Parakletos, tutaj tłumaczone jako pocieszyciel. Niektórzy, to samo jest, no w Grece jest, ma dwa znaczenia, albo pocieszyciel, albo częściej obrońca. On jest właśnie takim, który nawet tej niemocy naszej, kiedy my tak ledwo co wiemy, o co się modlić, to on nas broni, staje jako obrońca razem z nami, modli się razem z nami w niewysłowionych westchnieniach, wstawiając się za nami. On jest tym, który rozlewa Bożą miłość w naszych sercach. Też o tym zapominamy. Bożej miłości nie da się wyprodukować, jest nam dana. Jest owoc Ducha Świętego w nas, miłości. Owoce są tym, co nas zmienia, jakby zmienia do Chrystusa, przemienia na podobieństwo Chrystusa. Wszystkie owoce, o których mowa, owoce Ducha Świętego z listu do Galacjan, to jest to wszystko to, co widzieliśmy w służbie Pana Jezusa. To nie są jakieś inne oderwane. Pan Jezus jest najpełniejszym obrazem owoców Jego Ducha Świętego i Duch Święty czyni taką pracę tego owocu w każdym z nas, a w każdym różnie przejawia się Duch Święty, w każdym nikogo nie pomija. To my często się zamykamy. To on, ten owoc miłości jest szczególny, ale w ogóle on rozlewa Bożą to, że czujemy Bożą miłość, że czujemy się kochani, że wiemy, że Pan nas kocha, to jest Jego działanie w nas. On rozlewa tą miłość w naszych sercach. To jest kolejny symbol, symbol wody, że rozlewa, że jest jakby taki płynny. Podczas zesłania Ducha Świętego pojawił się ogień. Zobaczcie, on jest i ogniem, i wodą jednocześnie. To są symbole oczywiście, ale żebyśmy pamiętali, że Biblia jest pełna takich symboli i że to rozlewa też jest niepowiedziane bez przyczyny, bo to nie jest, że nas ktoś na siłę gdzieś wciągnie w miłość, rozlewa, to my musimy otworzyć. Wiecie przecież, jak się zrobi tamę, to się gdzieś miłość nie wleje. możemy sami się zamknąć na Bożą miłość, żeby nas, w nas została wlana, a potem, jak żeśmy kiedyś w innym zborze śpiewali, podawać tą miłość dalej. Duch Święty jest tym, który przygotowuje ten świat na spotkanie z Jezusem, ponieważ, jak już tu przeczytałem przed chwilą, przekonuje świat o grzechu. Ani ty nie przekonasz, ani ja, ale Duch Święty w nas, kiedy my coś powiemy, nie chodzi nawet o to, że na przykład komuś wytkniemy jakiś grzech, bo najczęściej w ogóle o to nie chodzi. Bardzo często jest tak, że ja tego doświadczałem, myślę, że nie tylko ja, słyszałem wasze świadectwa, też żeście tego doświadczali, że czasami składamy komuś świadectwo o dobru, jakie się w naszym życiu dzieje, a ktoś zaczyna płakać, przekonany o grzechu, bo mówi, że jak ja odszedłem daleko od Boga, gdybym przy Bogu był, to by się działo to samo, co u ciebie. Duch Święty przez nasze dobre świadectwo czasami przekonuje świat o grzechu. Tych, którzy go jeszcze nie poznali. Zobaczcie, to jest jego działanie. My jesteśmy do tego potrzebni bardzo często, aby też powiedzieć, jak Bóg od nas wymaga, o tym, że jest, co jest grzechem, a co grzechem nie jest. Aby opowiedzieć o Panu Jezusie. Jesteśmy bezwzględnie do tego potrzebni. Ale to, że ktoś uwierzy w Pana Jezusa, jest też jego działaniem. Jak Duch Święty stanie za naszym zwiastowaniem, to ono nie pozostanie takie bezowocne. Ale czasami my wiemy, żeśmy się nagadali, jak to się mówi, popachy i tak jakby to spadło wszystko na ziemię. A sami widzimy, że to było taki, ja mam takie doświadczenie, że to był taki mój cielesny wysiłek czasami. A mam też te lepsze, że wiem, że Bóg mówił ze mną, chociaż nie nastąpiło jakieś niesamowite od razu nawrócenie czy zmiana życia, ale ten ktoś, kobieta i mężczyzna, czy mężczyzna, pamięta tamtą rozmowę sprzed lat czasami, nawet przed kilkunastu, że ty mi wtedy o tym mówiłeś. Zostało, Duch Święty zapisał, bo pozwoliłem, bo uczyniłem siebie tym, który będzie mówił, a on wykorzystał to miejsce, nie było jakby tamy we mnie, aby on mógł działać. Czasami mówiliśmy o własnych słabościach, niemocach. Tej Heniu często tak właśnie mówi, że to tak łamie serce. Tak, to jest jedna z tych rzeczy, które łamią ludzkie serca, ludzie się otwierają. Bo jak przychodzimy tacy na burmuszeni, że nam się wszystko udaje i tego, no to ludzie nie chcą. Ale jak przychodzimy ci złamani, to wtedy rzeczywiście łamiemy też ich serca. Też się zaczynają otwierać. Ale to Duch Święty działa. Możemy przyjść złamani, możemy im wszystko powiedzieć, możemy płakać i łzami się zalewać, a po kimś, kogo Duch Święty nie dotknie, to i tak spłynie i wrażenia nie zrobi. To On, każde jedno nawrócenie jest Jego działaniem. Jego działaniem, bo wtedy dochodzi do tego człowieka, do tej siostry, brata, to, że on, Pan Jezus go woła. Duch Święty tylko przygotowuje, a wtedy Pan Jezus może powiedzieć słowo, pójdź za mną i już nie ma w zasadzie, tego zaproszenia się nie zapomina. Można je zignorować przez jakiś czas, ale nikt, do kogo Bóg powiedział pójdź za mną, tego nie zapomni do końca swoich dni. Może to nawet być kiedyś jego wyrzutem, ale to, kiedy to Bóg robi, a Duch Święty wcześniej przygotowuje tą sytuację, to się pamięta całe swoje doczesne życie. Duch Święty jest tym, który uświęca wierzących. Uświęca, czyli czyni tymi, którzy są odłączeni od tego. Święty znaczy odłączony. Którzy się odłączają od tego świata. I teraz, żeby tutaj nie być źle zrozumianym, to nie chodzi o to, były i takie ruchy w kościele protestanckim też, że ludzie się zamykali na odludnym miejscu. W kościele rzymskim się zamykają w klasztorach, ale chrześcijanie, powiedzmy, protestanci nie zamykali w klasztorach, ale wybudowali miasto, nazwali je Syjon i tam miało się po prostu te Boże zasady, w ogóle świat miał nie mieć wstępu, to potem się pokłócili, pożarli między sobą i tyle z tego zostało. Nie? Więc to nie na tym polega odłączenie od świata. Duch Święty, gdy przychodzi, sprawia i ty mu pozwolisz. Duch Święty, dojdziemy do tego za chwilę, bo jest pewien symbol Ducha Świętego, którym nie jest bagatelny. Musimy mu pozwolić działać. Musimy się zgodzić z nim. Rób, powiedz jak wyglądam. Więc gdy my pozwolimy mu na działanie, to jest w stanie nas zmienić w sposób, który inni nie poznają. My sami siebie nie poznamy. Ja, który kiedyś, mówię ja w sensie, że każdy może się z tym utożsamić, kiedyś lubiłem to, czy tamto, nagle widzę, że to widzę tę sytuację, widzę to, co sprawiało mi kiedyś przyjemność, jakikolwiek by to nie był grzech. A dzisiaj nie ma dla mnie pragnienia do tego grzechu, bo Duch Święty dotknął się mojego serca, bo widzę, że nie chcę tego zrobić, bo Jemu zrobię przykrość, bo Go, jak to za chwilę przeczytam, zasmucę z takim swoim działaniem. Bóg zmienia serce, to odłączenie od świata, to uświęcenie nie jest czymś wymuszonym. Zamknę cię pod kluczem i nie będziesz mógł, mogła wyjrzeć na zewnątrz, ani sobie telewizora włączyć. To nie na tym polega odłączenie od świata. Uświęcenie, które czyni w nas Duch Święty, jest wewnętrzne. Ty nie masz takiego pragnienia, aby grzeszyć. To jest to, co jest cudem. Bo każdy jest grzeszy. Tacyśmy byli z natury i tacy jakby przez pewien czas jeszcze po nawróceniu też pozostajemy. Że grzech nam się podoba i nas nęci, nas mamy chęć. Taki czy inny sposób, tu wszystkie grzechy się w tym mieszczą. Ale kiedy przychodzi Duch Święty, kiedy rozpoczyna w nas swoją pracę, następuje proces uświęcenia. Jest to napisane w drugim liście do pierwszym liście do Tesaloniczan i czwartym rozdziale od pierwszego, od trzeciego. Taka bowiem jest wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. Chodzi o konkretny grzech, ale chodzi o każdy grzech. Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie brata swego, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i świadczyliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który nam daje Ducha Świętego. Odrzucanie uświęcenia, które nie jest przymusowym niegrzeszeniem. Jeszcze raz mówię. Bóg, nie mamy często takiego serca. Dlatego Bóg mówi, dam ci chcenie i wykonanie. To On wie, że jacy jesteśmy. Ale musimy Mu pozwolić. Musimy zaprosić Go, Panie, tak mi się podoba to grzeszenie. Wszystko jedno jakie. Jak pamiętam, taki brat kiedyś mówił, może będziecie wiedzieć, o kogo mówił, bo już kiedyś świadectwo mówiłem, ale teraz nie powiem nazwiska. I przyszedł do Boga i mówi, Boże, ja tak lubię palić, tak mnie to kręci, tak mi te papierosy smakują, ale tak mi przekonujesz w sercu, że to się Tobie nie podoba. Pomóż mi to zostawić. Mówi, że miesiąc mu zeszło. Kiedy ostatniego papierosa od tego wyznania jakby zapalił, już później, ja już rozmawiałem po kilku latach z nim, że już nie zapalił. Jemu zeszło miesiąc, nie musi tyle schodzić, a może dłużej schodzić, nieważne. Ważne, żeby stanąć w prawdzie, tak lubię, ten czy inny grzech, nie oszukiwać siebie. Uświęcenie to nigdy nie jest na przymus. Bóg nie czyni z nas niewolników. Bóg nam chce mieć nas jako niewolników, którzy dobrowolnie. Panie, chcę być na Twojej służbie, chcę być na Twoje posyłki, chcę, abyś Ty, Panie, mnie używał. Ale nie, że Pan nas tak dociśnie, że nie mamy wyjścia, w niewolę nas złapie, już w tym momencie wyjścia nie mamy. Tak uświęcenie nie wygląda. Tylko się nadarzy okazja, pierwsze co zrobisz, to wrócisz do swojego starego grzechu. Ale Duch Święty, kiedy to dzieło w nas sprawuje, jak czytamy tutaj, to On sprawia, że odejdzie chęć do grzechu, odejdzie pragnienie. Duch Święty jest tym, który przygotowuje Kościół na powtórne przyjście Pana. Nie ma w nikim z nas takiego żarliwego pragnienia. My jesteśmy w stanie powtórzyć Maranata, przyjdź Panie Jezu, ale czy jest Twoje serce, jest tutaj, gdzie wypowiadamy takie słowa? Apokalipsa, 22 rozdział, 17 werset. a duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten kto słyszy niech powie przyjdź, a ten kto pragnie niech przychodzi, a ten chce, kto chce niech darmo weźmie wodę żywota. Duch i oblubienica, on jest tym, który zaprasza po powtórne przyjście, na wesele baranka. Kiedy Pan Jezus przyjdzie, to przyjdzie z powodu tego, że się z nami chce spotkać ze swoją oblubienicą. Kościół, jak rozumiem sytuację Kościoła na dzisiaj, tego pragnienia w Kościele nie słychać. Duch Święty musi to przygotować w nas. Nie wiem, czy to mają być doświadczenia, bo tak też może być. Nie wiem, czy to mają być jakaś sprawa z Panem, taka całego Kościoła, czy też indywidualne. On zawsze działa indywidualnie, więc tutaj raczej to że wszyscy coś mamy się włączyć, nie wchodzi w grę. Bóg zawsze dotyka się serca. Bóg jest Bogiem. Jednocześnie może mówić do milionów i do każdego co innego. To jest Bóg. Duch Święty jest Bogiem. I On może tak te serca przygotowywać, że w pewnym momencie, kiedy się czas wypełni, jako ten, powiedziałem na początku, reżyser powie, jest teraz czas. I on zacznie wołać, przyjdź, a Kościół za nim powie, przyjdź. I Pan Jezus przyjdzie. Jeszcze my rozumiemy, czasami to dla jednych minimalnej ilości jest to takie smutne, że to jeszcze nie jest to. Dla większości jest to radość, że to jeszcze nie jest to. Jeszcze można sobie tu na tym świecie pożyć. Jeżeli w której grupie jesteś, odpowiada ci, czy pragniesz spotkania z Panem, tego wołania, czy nie. To też nie będzie wymuszone. To nigdy nic tutaj nie jest wymuszone. W Nowym Testamencie wszystko jest. Gdzie Duch Pański, tam wolność. Gdy On przychodzi, nikogo do niczego nie zmusza. Duch nie zmusi Kościoła, żeby wołał, przyjdź, Maranata. Ale Duch, rozpaczynając pracę w sercach naszych, uświęcenie, oddzielenie, opowiadanie o Jezusie, bo to On czyni, sprawi, że to pragnienie będzie większe niż pragnienie życia na tym świecie. Może nam się ten świat tak obrzydzi. Nie to, że musi być jakiś szczególnie gorszy, niż zapewne będzie gorszy. Tylko, że po prostu my będziemy się źle czuli, coraz gorzej czuli na tym świecie. To może być Jego działanie i będziemy wołać przyjdź, bo ja już po prostu nie zdzierżę, nie wytrzymam na tym świecie. Przyjdź, ratuj, Panie, Kościół swój. Duch i oblubienica, to Duch przygotowuje oblubienicę na spotkanie z oblubieńcem. Jest w księdze Efezjan, w liście do Efezjan, trzecim rozdziale, czytamy tak. Efezjan, trzeci rozdział, od ósmego. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana, okazana łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa. I abym na światło wywiódł tajemny plan, zobaczcie, znowu jest tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który to wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Boga. Duch Święty, Jego praca w Kościele jest też po to, aby to przedstawienie, w cudzysłowie to mówię, jakim jest Kościół, było świadectwem Bożej mądrości, różnorodnej Bożej mądrości, która jest w Kościele. A diabeł i my sami robimy wszystko, aby z tego poważnego spektaklu wychodziła tragifarsa, komedia albo coś jeszcze gorszego. Duch Święty mówi, ja chcę. Zobaczcie, tu jest napisane, że to jest spektakl. W dalszym ciągu ten spektakl trwa. On się nie zakończył w momencie, kiedy Pan Jezus przyszedł, umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba. W dalszym ciągu ten z tym aktorami, już główny, jedyny, wyjątkowy, odszedł, ale tymi aktorami my jesteśmy teraz, w tym spektaklu, gdzie świat ogląda i te istoty niebieskie też oglądają. Czy są pod wrażeniem tego, jak Kościół żyje? Czy też, powiem wprost, pękają ze śmiechu i szydzą sobie z Kościoła? to nasza odpowiedzialność. My ten spektakl gramy. Spektakl w tym cudzysłowie, w tej przenośni. Zobaczcie, tu jest to napisane. To nie jest tak, że to jest takie sobie, czy tak żyję. Jesteś w Kościele. Duch Święty mówi do ciebie, podnosi, przemienia. Wiecie, to nie o to chodzi, że nie możemy zgrzeszyć. Bo wszyscy grzeszą. Nie ma ani jednego poza Chrystusem, który by nie zgrzeszył. Ale chodzi, co z tym robimy. To jest śmieszne dla tych na zewnątrz, którzy się patrzą. Czy stajemy w pokucie, mówimy, zgrzeszyłem, zawaliłem, przebacz mi, Panie, czy mówimy, nic się nie stało, dywan podnosimy, zamiatamy i przyklepujemy, nie było problemu. To jest ten śmieszny spektakl, który mówi, a przecież deklarujemy chrześcijanin, chrześcijanka, tyle lat i tak dalej. Cały czas. Ten spektakl wciąż trwa. I to, czy to jest tragedia, czy wzniosła jakaś sztuka, czy też tragifarsa, czy komedia, od nas zależy. Każdy za siebie zda sprawę i każdy za swoją rolę odpowie. Był taki widz pierwszego rzędu. Nie patrzyłem nigdy na to w ten sposób. Dlatego znowu się będę wzruszał. Miał miejsce w tym, kiedy się to działo, w pierwszym rzędzie. Widział wszystko. Każdą postawę, każde słowo słyszał wypowiedziane. Jakie to wrażenie. Ten spektakl na nim zrobił. Dzieje apostolskie, 7 rozdział od 1. Szczepan mówi tak. Ludzie twardego karku, to jest jedyny moment, kiedy Duch Święty mówi tak ostro. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi, pozabijali też tych, którzy zapowiadali przyjście sprawiedliwego. I którego wy teraz staliście się zabójcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, wy, jak wam to dali aniołowie i nie przestrzegaliście go. A słuchając tego, wpadli we wściekłość, chodzi o Żydów, i zgrzytali zębami. A on zaś pełen Ducha Świętego utkwił wzrok w niebo. Ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali swoje uszy i rzucili się na Niego, a wypchnąwszy Go poza miasto, kamieniowali Go. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem. Był w pierwszym rzędzie. Widział wszystko. Wszystko dokładnie. Każde z tych... I to, że ten upadając i kamieniowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Jezu, przyjmij ducha mego, a patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im tego grzechu. I w ten sposób skonał. On tam był. Saul. Późniejszy Paweł, apostoł Paweł. On tam był. Ten spektakl, którego aktorem był Szczepan, zrobił na nim niesamowite wrażenie. Wszyscy sobie otrzepali ręce, a w nim to tak zapadło, że stał się największym z apostołów. To nie jest tak, że ten plan zbawienia, który się dokonał na krzyżu, się zamknął, skończony jest. Skończony, jeśli chodzi o plan ludzkości, ale my swoim życiem też gramy w tym teatrze. My też mamy takie swoje przedstawienia. Czy ktoś, patrząc na twoje życie, będzie tak pokutował, że jak Saul stanie się Pawłem? On tam był, on miał się do czego odnieść, nie nawrócił się na drugi dzień. Wręcz przeciwnie, zaczął prześladować jeszcze gorzej Kościół. aż Pan Jezus się o niego upomniał. Ale ten nie mógł się jakby oprzeć od tego, co, tego wyprzeć z pamięci, tego, co zobaczył, co przeżył, co się jakby dokonało na jego oczach, co słyszał, że się dokonywało. Wiecie, to jest nasza odpowiedzialność. Szczepan zdał ją najlepiej, jak mógł. My też mamy swoje role do odegrania w tym widowisku dla świata ludzi i aniołów. W dalszym ciągu to trwa, skończyło się. Pan Jezus swoją rolę w mistrzowski nie ma skali, żeby powiedzieć, jak odegrał. Ale powiedział, teraz wy, teraz na was się będą patrzeć, a my sami sobie odpowiedzcie, jak wyglądamy w tym. W ogóle ignorujemy tego reżysera. On nam bez przerwy podpowiada, ożywia takie słowo, to mówi, tamto przed tym ostrzega, a my machamy ręką, zagram po swojemu, ja to lepiej wiem. Przecież wy wiecie, i ja też wiem, że tak jest. Jeżeli gramy tak, jak reżyser nas prowadzi, a on pełen Ducha Świętego, to efekt jest taki, jak widzimy u Saula. A jeżeli nie, ludzie czasami nie chcą mieć nic wspólnego z takim chrześcijaństwem, które u nas widzieli. Nie zasmucajcie Ducha Świętego, Efezjan 4. Niechże żadne nieprzyzwoite słowo nie wypływa z waszych ust. Efezjan 4, 29. Ale dobre, które może budować, a gdy zajdzie potrzeba, aby przynosiło błogosławieństwo tym, którzy słuchają. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni. Oddawajcie, odpuszczajcie sobie nawzajem, jak i Bóg odpuścił wam w Chrystusie. Czy myślicie, że to nie zasmucajcie Ducha Świętego jest przypadkowo tutaj użyte? Czy też te wymienione sprawy są tym, co zasmuca Ducha Świętego? Tu nie ma przypadku. Tu nie było losowania i tutaj to napiszemy, bo coś trzeba napisać. To jest wszystko to, co w twoim i moim życiu zasmuca Ducha Świętego, co jest sprzeczne z uświęceniem. Z tym, żeby się spotkać z Panem, żeby dać dobre świadectwo dla tego świata, dla tych, którzy na nas patrzą. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie, niech nawet nie będą usunięte spośród was z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczajcie sobie nawzajem, jak i Bóg odpuścił w Chrystusie, tak i wy. Ducha nie gaście. 1 Tesaloniczan 5 i 17 werset. Bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka bowiem jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście i tylko tyle, prorocy nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, tego, a tego co dobre się trzymajcie. Wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. To jest jeden z wymienionych, ducha nie gaście. To jest, trzeba jakby złożyć razem z tym, żeby proroc nie lekceważyć, żeby sytuacje, które nie są może takie oczywiste, nie wrzucać, że to nie może być z Boga, żeby czyjaś gorliwe serce, czyjeś gorliwe zaangażowanie w jakiejś sprawie, no nas, my tego nie mamy, więc to nie może być od Boga. To tak nigdy nie było i nie będzie. To, że my nie mamy, to nie znaczy, że nie jest z Boga, bo Duch Święty działa w każdym, jak chce. I potrzeba mieć z Nim społeczność, mieć z Nim bliskość, aby słyszeć, co On mówi. Być może ta sytuacja czy inna jest z Boga i nie gaście takiej sytuacji, takiego zaangażowania, takiej jakiejś czyjejś modlitwy, czyjejś chęci. Niech się dzieje, a czasami trzeba, jeżeli to nie jest z Boga, ale trzeba mieć społeczność, żeby słyszeć i rozumieć. Jeszcze o tej roli Ducha Świętego i będziemy już się zbliżać do końca. Ten 16 rozdział, który już czytałem, Ewangelii Jana, który mówi nam tak. A gdy przyjdzie On, przekona świat o grzechu i sprawiedliwości o sądzie. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie zrozumieć? Zobaczcie. Jak to, nie rozumiecie, jak wam, jak mówiłem o tym, pan tłumaczy przypowieści, nie rozumiecie tego, że to nie chodzi o to, że co z ust wychodzi, to czyni nieczystym, a nie to, co człowiek do tego, nie rozumiecie, przypowieść wam powiedziałem. Pan mówi, nie rozumiecie, a tu mówi, nie zniesiecie tego jeszcze. Do czego Duch Święty was wprowadzi, o czym wam powie, do czego was przekona. Duch Święty mówi do nas w procesie. Teraz jeszcze wszyscy to mamy. To nie tylko apostołowie tacy byli. My byśmy tu mogli całą gamę rzeczy, których nie mogliby znieść, nam się wydaje, choćby o łasce, choćby o tym, że prawo się skończy. To pewnie przekraczało ich zrozumienie. Ale jest takich wiele rzeczy. Właśnie przed chwilą wam powiedziałem, że są pewne różne dziwne działania i jesteśmy w stanie, no nie, tego to nie może być, bo nie zniesiemy. To jest, jak tak, to nie, to nas oburza, to nas jakby zaburza nas, nasz pokój, w ten cielesny, ludzki spokój, takie poukładane myślenie, bo Bóg nie jest od układania naszego myślenia, ale od układania serca przede wszystkim. To z serca dopiero wypływają dobre myśli. My w sercu nie mamy chęci zmiany, więc wszystko, co by zmieniało nas, nas od razu mówi, jesteśmy na nie. A Duch Święty będzie nas powoli wprowadzał do tej zmiany. Będzie nam pokazał, to jest proces. Teraz jeszcze znieść nie możecie. Mam miłosierdzie dla ciebie. Zobaczcie, jak to brzmi. Ja do ciebie mówię, ty nie robisz, ale no cóż, no nie rezygnuję z ciebie, bo ty jeszcze tego znieść nie możesz. Poczekam na ciebie. Jeszcze chwilę poczekam. Jak to tutaj niedawno powiedział brat Paweł, zrobię krok do tyłu. Jeszcze tego znieść nie możesz, to ja się na chwilę wycofam. Zrobię krok do tyłu. Albo czasami może trzeba dwa kroki do tyłu zrobić. Bo ktoś w jakiejś sytuacji, w jakiejś sprawie nie jest jeszcze gotowy. To jest sprawa Ducha Świętego. Tu jest wyraźnie powiedziane, kto to zrobi? Duch Święty. On, jeżeli to jest Jego wolą, przekona do jakiej sprawy. Ducha prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę. Co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi. Wszystko, co robi, co Bóg od nas oczekuje, jest tu zapisane i On, Duch Święty, jest tego inicjatorem, autorem i tym, który to prowadzi. On potrzebuje. Jeszcze w liście, w tym 14 rozdziale jest napisane Jana 14 jest powiedziane, że on was wszystko nauczy i tam jest chyba przypomni wam, co wam powiedziałem. I teraz przed chwilą to przeczytałem. Mówimy o symbolach. Przed chwilą powiedziałem o tym, że no jest ogień, woda jest symbolem Ducha Świętego. I czy to nie jest tak? Dlaczego Bóg wybrał gołębia na symbol Ducha Świętego? Dlaczego to nie jest kura na przykład? Trzymajmy się ptaków na razie. Taka swojska, codzienna, no ale daleko nie wzlecie, najwyżej na grzędę albo na płot. Dlaczego nie orzeł, jastrząb, takie silne drapieżniki, mięsożerne? No nie, Duch Święty to nie jest orzeł, jastrząb, sęp, nie jest mięsożercą. Dlaczego nie struś? Ma mocne nogi, szybko biega. Ale Duch Święty sprawia, że nie wzięliście ducha bojaźni, ale męstwa. Wiemy, że z czego struś jest symbolem uciekania, zamykania oczu, gdy przychodzi problem. Nie, to nie jest. Duch Święty nie jest jak struś. Duch Święty, gołąb jest symbolem łagodności, niewinności, w świecie jest symbolem pokoju. To jest taki symbol. Wiecie, ten symbol ma jeszcze jedną niesamowitą, fizyczną taką cechę. Wszyscy o tym wiecie. To gołąb, który wie, gdzie jest jego dom. Choćbyście nie wiem, gdzie gołębia wywieźli, tak wróci do swojego domu. To gołąb jest symbolem Ducha Świętego. To On zaprowadzi cię do domu Ojca. Taki symbol. Tego, który zaprowadzi cię zawsze do domu Ojca. Kiedy pójdziesz, kiedy On cię będzie prowadził, nigdy nie zbłądzisz. Choćbyś nie wiem, jak daleko była. Choć te gołębie, gołębiarze wywożą chyba nawet tysiące kilometrów. A gołąb i tak, przecież nie zna się na geografii, nie zna się na dzisiejszym, nie ma GPS-u, ale i tak trafi do domu. do swojego domu. Żeby było jeszcze ciekawie, to przeczytałem wam to przed chwilą, że kiedy Pan Jezus był chrzczony, może to jeszcze raz przeczytam. No pamiętamy to wydarzenie, ale chciałem, żeby tak brzmiało, tak jak tutaj jest napisane, żebyście sprawdzili sobie sami, że czy ja czegoś nie ściemnę. I stąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej, jako gołębica. Przecież Duch Święty, wszystkie zaimki, tak modne słowo dzisiaj, są męskie. Wszystko o Duchu Świętym w całej Biblii jest męskie. A Duch Święty, Biblia w trzech Ewangeliach synoptycznych mówi, wstąpił jako gołębica. Czy wy słyszycie, co tu jest napisane? Nie tylko, że pełen pokoju, ale z takim, bym powiedział, jak kobieta ma jakby serce do ingerowania. Są różne kobiety i różni faceci, ale to rozumiemy. Ale ta kobieca wrażliwość jest znacznie inna. Jest taka głębsza, taka matczyna, taka bardziej wyrozumiała. To jest symbol Ducha Świętego, gołębica. Nie tylko, że gołąb, chociaż może tu chodzić o gołębia, bo język grecki nie zna odmiany. Tam jest tylko w żeńskim wydaniu, ale to Bóg jest autorem tego języka. To Bóg tak sprawił, że w Grece nie ma innego. To Bóg chce, żeby tu brzmiała gołębica. Nie tylko, że gołąb, ale gołębica. Ta matka, która się lituje nad swoim dzieckiem. Bo ojciec pewnie może i nieraz, różni są ojcowie i różne matki, jeszcze raz mówię, ale tak w takim rozumieniu ta żeńska płeć jest bardziej wrażliwa. I takim jest Duch Święty. Ten, który jest reżyserem tego wszystkiego. Ten, do którego każdy z nas ma dostęp przez to, że nowo narodzenie, przez to, że został wylany, przez to, że możemy do Niego przyjść. Że chce mówić do nas i przez nas. I jeżeli napomnienie, to takie jak matczyne napomnienie. Czy my to rozumiemy? Wiecie, to jest coś, co Kościół potrzebuje zrozumieć dla siebie indywidualnie, a potem przekazywać dalej, jeżeli już zrozumie. Bo nie tak sucho, jak ja wam teraz mówię, znaczy ja już zrozumiałem. A nie chodzi o to, żeby teraz podawać dalej. To my do siebie to musimy wziąć. Że Bóg do nas to mówi. Że oto mój syn umiłowany, którym mam upodobanie, a gołębica była nad nim. Żeby pokazać, że to Duch Święty jest namaszczającym Pana Jezusa. I na koniec już zupełnie. Drugi Koryntian 13:13. Nieraz o tym mówiłem, ale to jest zaproszenie dla nas wszystkich. Łaska Pana Jezusa Chrystusa. Drugi Koryntian 13:13. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi. Jest to ta społeczność, o której tu jest powiedziane. Jest to życzenie dla Kościoła. Jest to życzenie, które kiedyś tam w Pińczowie, ja przeczytałem dla nas chyba 2 lata temu. I dla nas też bierzmy to dla siebie. To jest zaproszenie i życzenie dla Kościoła. Rozumienie Bożej miłości, rozumienie Bożej łaski i chodzenie w społeczności Ducha Świętego. W zborze, bo to chodzi o społeczność. Tutaj Biblia nie jakby rozgranicza, że to chodzi tylko o społeczność między braćmi, ale chodzi i o społeczność między braćmi w Duchu Świętym, czyli w miłości i społeczność z Nim, indywidualną. Niech ta społeczność Twoja z Nim, z Duchem Świętym będzie... mogę wam to życzyć na ten nowy rok, który będzie, nie wiem, czy jeszcze będę miał sposobność tu zwiastować, więc wam tego szczerze życzę i sobie również. Jest to będą takie życzenia na cały ten nowy rok, abyśmy rzeczywiście przeżywali wspaniałość Bożej łaski, tego, co Pan dał nam przez swoją śmierć, Ojciec przez swoją miłość, a Duch Święty ciągle daje, to On jeszcze nie skończył, On ciągle daje i zaprasza, żebyśmy w Nim trwali. Amen.